Joanna Sykat. Oddaj to morzu. Wydawnictwo Prozami. Czyta Anna Mrozowska. Prolog. Andrzej. Gratuluję, jest pani w ciąży. Uśmiechnął się do pacjentki, podał jej rękę i pomógł wstać z fotela. To podawanie ręki było czymś, co na stałe weszło w repertuar jego zachowań lekarskich i co jego pacjentki komentowały w internecie. Może rzeczywiście oswajał w ten sposób mało przyjemne ułożenie kobiety na fotelu ginekologicznym, choć przede wszystkim chodziło mu o bezpieczeństwo pacjentek. Niektórym robiło się słabo, jeszcze innym, w zaawansowanej już ciąży, po prostu było trudniej zejść. Proszę się powoli ubrać, a potem omówimy wszystko na spokojnie. Andrzej usiadł za biurkiem i zaczął wpisywać dane do komputera, wzrok cały czas jednak ześlizgiwał mu się na fotografię, która była ustawiona na biurku w taki sposób, aby nikt inny, z wyjątkiem jego samego, nie mógł jej zobaczyć. Pomimo, że od momentu jej zrobienia minęło już jakieś 20 lat, bolało nadal. Może powinien był ją włożyć do szuflady, do albumu. Umieścić gdziekolwiek, żeby tylko zbyt często nie wchodziła mu w oczy i w serce. Nie potrafił jednak tego zrobić. Nie potrafił w ten sposób zdradzić Gosi. Pokazać jej, że nie jest już tak ważna, skoro jej nie ma. Dobrze, że pacjentka ogarnęła się szybko z ubieraniem i zasiadła przed biurkiem. Andrzej przywołał na twarz ciepły półuśmiech. Ubrał się w niego jak w lekarski kitel i zaczął ustalać z ciężarną zalecenia i konieczne badania. Poszło gładko, bo dziewczyna była wyjątkowo ogarnięta i konkretna. Zadaniowa. Taka, która mądrze podejdzie do samej ciąży i potem do wychowania dziecka. Zadba o jego potrzeby, ale nie będzie nad nim ciumkać, ochać i achać. Często przytuli, ale też równo ustawi do pionu. Po latach pracy, z niewielką dozą błędu, od samego początku ciąży był w stanie określić, jaką matką będzie kobieta. Zdarzyło mu się spotykać swoje pacjentki z dziećmi i chwila wystarczała na sensowną ocenę. Czasem też kobiety zwierzały mu się w gabinecie, żartobliwie mówiąc, że w jakimś procencie ich dziecko jest jego dziełem, a przynajmniej zostało solidnie wykolebkowane przez jego dłonie i głowicę USG, której nie pozwolił przeoczyć najmniejszego niepokojącego szczegółu. No to widzimy się za miesiąc. Proszę ustalić termin w rejestracji i wykonać te badania. Podał pacjentce kartę ciąży i wydruk z zaleceniami. Są płatne, ale bardzo ważne dla zdrowia przyszłego dziedzica. Oczywiście, panie profesorze. Nie dyskutowała z nim na temat zasadności i nie próbowała udowadniać, że są jej niepotrzebne, gdyż nie ma kota. Andrzej wstał i wyszedł zza biurka. Wszystkiego dobrego, pani Iwono. Zamknął jej dłoń w swoich i serdecznie uścisnął. Poczekał, aż pacjentka zamknie za sobą drzwi gabinetu, przesyłając mu ostatni szczęśliwy uśmiech i wrócił za biurko. Doprawdy. Los nie mógł wybrać mi lepszego scenariusza zawodowego. Wykrzywił się w cynicznym grymasie. Zapisał zmiany w karcie pacjentki, a potem zapatrzył się w monitor, który dość szybko zamigotał wygaszaczem. Zmrok powoli wkradał się przez okna gabinetu, a Andrzejowi nie chciało się ruszyć. Nie miał motywacji, żeby wyjść z pracy, pomimo że w mieszkaniu na pewno czekała na niego partnerka. Profesorze? Drzwi uchyliły się lekko po delikatnym pukaniu. Sabina zajrzała do gabinetu. Nie idzie profesor do domu? Na dzisiaj nie mamy już zapisanej żadnej pacjentki. Muszę jeszcze popracować, powiedział, choć nawet nie próbował markować, że pochyla się w stronę komputera czy przegląda branżowe czasopismo. Recepcjonistka cicho przymknęła za sobą drzwi. Andrzej słyszał, jak krząta się w poczekalni. Coś porządkowała, przesuwała krzesła. Potem zajrzała do gabinetu jeszcze raz. Była już ubrana i przygotowana do wyjścia. Zupełnie inaczej wyglądała, gdy pozbywała się białego kitla. Kawa, którą niosła, wyglądała na tle jej ciemnego ubrania dziwnie. Na zawodowym uniformie była czymś oczywistym. Sabina postawiła kubek na biurku. Dobranoc, profesorze. Dobranoc. Aha, przypomniała sobie. Wizyty z jutra przełożone. Podziękował jej skinieniem głowy. Po tylu latach wspólnej pracy rozumieli się niemal bez słów i pomimo, że się sobie nigdy nie zwierzali, i tak wiedzieli o sobie nawzajem bardzo dużo. Kawa też nie była przypadkowa, choć wcale o nią nie prosił. Przypadkowe nie było też to, że Sabina zamknęła drzwi wejściowe na wszystkie zamki. Andrzej przysunął do siebie kubek i pociągnął łyk. Gorzki smak był najlepszy w akompaniamencie wysokiej temperatury. Kawa parzyła usta, ale pozwalała poczuć w ciele swoje ciepło. Właściwie gorąco. Pustkę dawało się ogrzać i oszukać na chwilę tylko w taki sposób. Lampa od Tiffany'ego rzuciła na gabinet kolorowe punkciki. Także i na zdjęcie, które dziwnie wyglądało w tych tęczach. A może właśnie adekwatnie? Ale czy Gosia pobiegła przez tęczowy most, czy też dostęp do niego miały tylko zwierzaki? Jakkolwiek nie było, o śmierci Andrzej wolał i próbował myśleć właśnie w taki sposób. Zgasił lampę i posiłkując się tylko oświetleniem, które wpadało przez okna, wyszedł z gabinetu. Z szuflady w przedpokoju wyciągnął koc i poduszkę i rzucił je na wygodną sofę. Zanim położył się na łóżku, wyjął z kieszeni telefon i wybrał numer. Przepraszam cię, muszę jeszcze popracować, a nie chcę wracać po nocy. Bądź gotowa rano, tak jak się umawialiśmy. Dobranoc. Sofa tylko przez chwilę była zimna i nieprzyjazna. Szybko dopasowała się do ciała Andrzeja, dając mu więcej komfortu niż przestronne łóżko w jego mieszkaniu. Morze tego dnia było huczące i groźne. Takie na czerwoną flagę. Niebo, zaciągnięte chmurami, siwe w odcieniu. Do kompletu wiatr, ale Ewa ograła go pomarańczową bandanką i poprawiła kapturem. Zastanawiała się, czy iść na spacer i witać się z falami, czy po prostu usiąść i odpocząć po podróży. Wybrała trzecią opcję i umościła się w piasku, mrużąc oczy. Objęła się ramionami, a bose stopy podkuliła pod siebie, bo Bałtyk szarżował wichrem tak, jakby to był przynajmniej listopad, a nie koniec maja. Może i dobrze, mruknęła. Przynajmniej nie będzie żal, że tym razem jestem tu na tak krótko. Wpatrywała się w fale, które uderzały o brzeg plaży, rozpływały się po niej płasko, a potem z powrotem uciekały w morze. Ewa w zasadzie lubiła takie oblicze Bałtyku. Choć gdy miała do dyspozycji 2 czy 3 dni w Kuźnicy, w dodatku letnią czy prawie letnią porą, wolała bardziej zachęcające temperatury. Lżejszy strój i długi spacer po plaży. Morze jednak było kapryśne. Potrafiło rozpieścić upałami i płaską taflą wody w czerwcu, a potem zafundować zimny lipiec i niewiele lepszy sierpień. Wszystko to do przyjęcia, gdy mieszkało się tu na co dzień i można było układać plany pod dyktaturę Bałtyku. W drugą stronę to nie działało. Trzeba było brać nadmorski klimat z całym inwentarzem i bez oczekiwań, żeby całkowicie się nie rozczarować. Morze obdarowywało też ląd bardziej materialnie. Szczodrze pstrzyło brzeg muszlami, skąpiąc bursztynów. Często wyrzucało też gałęzie, deski i drewniane kloce, z których Ewa jako dziecko układała przeróżne instalacje. Trafiały się części garderoby, fragmenty zużytych sprzętów i tak niecodzienne zabawki, jak na przykład model radzieckiego samolotu, który na pewno miał już swoje lata, a do tej pory stał na półce w pokoju Ewy. Czasem zdarzył się oklapły balon helowy, czasem szkielet lampionów, których dziesiątki wznosiły się latem codziennie w powietrze. Tak, Bałtyk lubił dzielić się przeróżnymi dziwadełkami. Turyści dorzucali do tego bogactwa swoje 3 grosze. Monety łatwo zagłębiały się w piasek, a biżuteria zsuwała z nakremowanych dłoni i palców nie wiadomo kiedy. Takie zguby najczęściej trafiały potem do właścicieli wykrywaczy metali. Ewa do tej pory pamiętała, jak zaczepiła jednego z nich i z sympatią zapytała, co udało mu się znaleźć na plaży. Mężczyzna włożył wtedy rękę do kieszeni, tak nieuważnie, jakby sięgał po chusteczkę, i wyjął z niej garść monet z bransoletkami i kolczykami uplątanymi wokoło nich. Maj nie sprzyjał jeszcze połowom na plaży, ale morze niosło swoje cudeńka przez cały rok. Ano właśnie. W zasięgu wzroku Ewy pojawiło się coś, czym Bałtyk zamierzał obdarować plażę. Ciekawe, co przypłynie tym razem. Ewa zmrużyła oczy, usiłując dostrzec, co kołysało się na fali dość daleko od brzegu. Niestety, wzrok bez problemów pracował tylko na bliższych odległościach. Co do tych dalszych, rozmywał je w plamy i lekko tylko zaznaczone kształty. Zamrugała kilka razy, a potem szeroko otworzyła oczy. Niestety i tak nie widziała nic więcej niż huśtający się na falach czerwony kształt i coś jakby czarne płetwy regularnie tnące wodę. Rozejrzała się po plaży, próbując zobaczyć, czy może któryś spacerowicz także dostrzegł coś niepokojącego. Ale nie. Ludzie zakutani po czubki głów w kaptury, czapki i szale koncentrowali się chyba nie na widokach, ale na tym, żeby jak najmniej zmarznąć i maksymalnie wykorzystać weekend nad polskim morzem. Tak, Bałtyk miał ten ciekawy imperatyw, który wyganiał ludzi na plażę, choćby było maksymalnie zimno. Jod i świeże powietrze były ważniejsze od niskich temperatur i wiatru, który wpychał się nawet do gardła. Ewa zastanowiła się, czy kogoś nie zaczepić i nie wskazać tego dziwnego kształtu, który poruszał się na falach dość dynamicznie, ale wskazywać komuś plamki na morzu? Nie, to byłoby głupie. Uznała, że widocznie jakiś kawałek materiału albo folii zaplątał się wokół boi i stworzył tak dynamiczne wrażenie. Ewa wstała, otrzepała się z piasku i zrobiła parę kroków wzdłuż plaży, oddychając przy tym głęboko. Tak, aby nałykać się morza na zapas. Do następnego razu, bo choć przyjechała na weekend, nie była pewna, czy wytrzyma w domu dłużej niż dobę. Bałtyk żegnał się wietrzną pogodą. Jeszcze nie był to sztorm, ale fale pędzone do brzegu szumiały i spiętrzały się coraz groźniej. Żywiołu otwartego morza nie dało się z niczym porównać. Niebo zlewało się barwą z wodą, lazury, ciszę i ciepłą wodę pozostawiając Zatoce Puckiej. Zerknęła na zegarek, konstatując, że już jest chyba trochę spóźniona. Sapnęła ze złością i choć miała ochotę dojść przynajmniej do wyjścia numer 31, nie zrobiła tego. Postała tylko chwilę w swoim ulubionym miejscu i zawróciła w stronę 32, z której najbliżej było do jej rodzinnego domu. Stopy Ewy zanurzały się w wilgotnym piasku, a ona co chwila oglądała się za siebie, patrząc, jak pamięć po nich zabiera woda. Na plaży była już niemal sama. W ogóle na nadmiar turystów i infrastruktury z nimi związanej w Kuźnicy nie można było narzekać nawet w pełni sezonu, co czyniło nadmorską miejscowość wyjątkowo atrakcyjną i dawało poczucie, że Bałtyk miało się niemal na wyłączność. Ewa doszła do swojego wyjścia z plaży. Potarła stopę o stopę, ale ciągle czuła szorstkość mokrego piasku na skórze. Zimno nie sprzyjało szybkiemu obsychaniu złotych drobinek, a mokrego peelingu w skarpetach nie zamierzała sobie fundować. Przysiadła więc znowu na plaży, obiecując sobie jeszcze 5 minut dla siebie i morza. Cóż, kiedy nie mogła się skupić na widokach, bo jej uwagę co chwila odwracało furkoczące na falach coś. Może aparat złapie? Mruknęła, wyjmując z plecaczka komórkę i ściągnęła zoomem interesujący ją obiekt. Na powiększeniu dostrzegła Pamelkę, twarz wychylającą się co chwilę z wody, usta nabierające oddechu i kraulujące ramiona. Jakiś samobójca chyba. Oceniła odległość pływaka od brzegu na jakieś 100 metrów. Zrozumiałaby, gdyby płynął równolegle do brzegu, ale prucie w głąb Bałtyku przy takiej pogodzie i falach? Ogarnęła wzrokiem plażę, zastanawiając się, czy ktoś jest z tym szaleńcem i go pilnuje. W najbliższym otoczeniu, już na granicy plaży i wydmy, dostrzegła jednak tylko kupkę ubrań i mały plecak. Idiota! Jak nic idiota! Idiota jednak najwyraźniej nic sobie nie robił z przemyśleń spacerowiczki, o której nawet nie miał pojęcia i nie wyglądał też, jakby miał kłopoty. Ewa patrzyła jednak na fale, które dość ostro wlewały się na brzeg i szybko cofały. W zeszłym roku przy takiej samej pogodzie woda odepchnęła od brzegu 2 kilkunastolatków, którzy nie byli w stanie o własnych siłach wyjść na plażę. Zimno przebiegło Ewie po plecach, gdy przypomniała sobie ich rozpaczliwe nawoływanie. Plażowicze myśleli, że chłopcy robią sobie jaja, bo jak mogło być inaczej, skoro stali w wodzie zaledwie po pas. Dopiero gdy Bałtyk zaczął wciągać nastolatków głębiej, na ratunek ruszyła ich ciotka i cała trójka bezpiecznie i z kosami dotarła do brzegu. Cholera, przecież ratownicy tak przestrzegają przed cofką, a ciągle tyle tych bezsensownych utonięć. Z wściekłości uderzyła pięścią w piach. Zastanawiała się, czy powinna zadzwonić po WOPR, czy mimo wszystko przesadza. Ściągnęła ponownie aparatem pływaka, który nic sobie nie robił z ostrzeżeń ratowników i z warunków pogodowych. Płynął przed siebie, jakby zaliczał długości basenu, a fale były wytwarzane przez urządzenie, które w pewnym momencie wystarczy odłączyć. Ewa zakleła bardzo niecenzuralnie, przypominając sobie, jak przez swoją nadgorliwość znalazła się nieraz w nieprzyjemnej sytuacji. Wystarczyło wspomnieć chociażby jej własną 18, na której najlepsza przyjaciółka tak się załatwiła, że wylądowała w pokoju ze świeżo poznanym chłopakiem. Ewa, zastanowiwszy się chwilę, wyliczyła, że Magda jest w samym środku dni płodnych, a więc na najlepszej drodze do zajścia w niechcianą ciążę i wtedy wkroczyła do akcji. Gdy na pukanie nie zareagował nikt, owinęła pięść w kurtkę i po prostu wybiła szybę. Kochaś na szczęście zdążył tylko opuścić spodnie, ale jej przyjaciółka leżała z szeroko rozrzuconymi nogami, podkasaną sukienką i głupio się uśmiechała. Ewa zwlokła Magdę z paneli i regipsowych płyt, bo akurat wtedy remontowała swój pokój, i wepchnęła do łazienki, o co przyjaciółka miała ogromne pretensje. Nabuzowany spermą Jurek także i omal z tego powodu nie oberwała. Dobrze, że Magda na drugi dzień i na ogromnym kacu zrozumiała grozę sytuacji i stwierdziła, że nie pamięta niczego. Nawet imienia niedoszłego kochanka. Cholera, dzwonię! Ewa zaczynała już googlać numer, gdy zauważyła, że Pamelkę było jakby mniej widać. Znów posłużyła się aparatem i stwierdziła, że Bojka była teraz za Pacanem, więc wyglądało na to, że mężczyzna zawrócił w stronę brzegu. Zagryzając nerwowo usta i patrząc na zegarek, który groził wskazówkami, czekała, aż pływak szczęśliwie dobije do plaży. Zbliżał się. Powoli, ale jednak. Ewa widziała go coraz lepiej i ze zdziwieniem zauważyła, że nawet nie wyglądał na zmęczonego. Jego ramiona równo cięły wodę, a głowa rytmicznie wynurzała się z fal. Gdy w końcu stanął na nogach, bez namysłu pobiegła przez plażę. Z rozpędu władowała się do morza, mocząc nogawki. – Pan tak zawsze? – zaatakowała mężczyznę, pełna ulgi, a raczej przeradzającej się w złość ulgi. Andrzej patrzył na nią z niechętnym zdziwieniem, odpinając suwak pianki. A o co pani konkretnie chodzi? Pomyślał, że to jakaś wariatka. I nawet tak wyglądała z tymi rumieńcami i wymykającymi się spod bandanki włosami, które wchodziły jej na policzki i do oczu. Wyminął ją i ruszył do brzegu, opuszczając górną część stroju pływackiego do pasa. Ewa, zaskoczona arogancją mężczyzny, wyszła za nim na brzeg. Po prostu się martwiłam. Ratownicy przestrzegają przed cofką, a pan wypłynął tak daleko. Zaledwie kilkaset metrów. Był szczerze niezainteresowany konwersacją. Popatrzyła na niego z podełba, słusznie czytając kpinę w jego słowach. Przy takiej pogodzie i takich falach? Przecież mógł pan nie wrócić. Denerwowała się coraz bardziej, bo mężczyzna patrzył na nią jak na idiotkę. Zastanawiałam się nawet, czy nie wezwać WOPR-u. A wyglądało, jakbym miał kłopoty? Uniósł brwi. Poza tym miałem to. Machnął jej przed nosem pamelką. Zirytowała się jeszcze bardziej, bo patrzył na nią z wysoka, a w dodatku jak na przygłupie dziecko. A gdyby porwał pana prąd, to co by ten plastik pomógł? Miał jej już dość. Gdyby przynajmniej była ładna albo efektowna w jakikolwiek sposób. Po stylu ubioru ocenił, że pewnie jest nauczycielką, i ledwo powstrzymał się przed wywróceniem oczu. Te polarki, grzeczne dżinsy, co z tego, że rurki i fryzura, a raczej jej brak. Niech pani posłucha. Sięgnął po ręcznik i zaczął się wycierać, zdjąwszy wcześniej piankę z nóg. Jeśli pojawia się cofka, należy płynąć równolegle do brzegu i tyle w tym temacie. Jestem byłym triatlonistą i co nieco znam się na pływaniu. Przetarł krótkie włosy, w których dominowała siwizna. Także dziękuję za troskę, ale była ona niepotrzebna. Nie spieszy się pani czasem? Zaczął upychać do plecaka ręcznik i cały rynsztunek, w ogóle już nie patrząc na Ewę. Dupek! Zmierzyła go niesympatycznym spojrzeniem i po jego minie stwierdziła, że obdarzył ją w myślach równie serdecznym komplementem. Odechciało się jej pomagać i być te trzy kroki przed drugim człowiekiem. Ten tutaj mógł po prostu podziękować, a nie być taki niemiły. Owszem, spieszę się, powiedziała oschle. Dość złośliwe słowa na temat jego dawno skończonej osiemnastki cisnęły jej się na usta, ale uznała, że nie warto. Nie oglądając się już za siebie, poszła w stronę wyjścia, myśląc, że przez takiego nadętego buca kilka razy zastanowi się, zanim zdecyduje się komuś pomóc i że jej stopy znowu będą schły opornie i dwa razy dłużej niż przy ładnej pogodzie. Andrzej spoglądał na jej malejącą, bynajmniej niedrobną sylwetkę, a potem dopiął plecak, ze złością stwierdziwszy, że zareagował przesadnie. Przez chwilę pomyślał, że powinien pobiec i przeprosić tę kobietę, która przez kilkadziesiąt minut pilnowała go niczym Baywatch, ale potem przypomniał sobie, jaka była niemiła i obcesowa, i złość na tę wtrącalską pindę wróciła z podwójną siłą. Ewa schodziła z plaży w gniewie. Stawiała stopy tak mocno, że piasek wsypywał się jej przez dziury w sportowych sandałach, ale w ogóle nie zwracała na to uwagi. Zdecydowanie było to lepsze niż suszyć stopy na plaży, mając w zasięgu wzroku tego dupka. Przystojnego, ale jednak dupka. To dlatego nie założyła skarpet, tylko wcisnęła sandały i pognała do wyjścia. To jej ciągłe pilnowanie osób i rzeczy. Kilka dni wcześniej na przykład stała w kolejce do rejestracji na rentgen, gdy jakiś mężczyzna zajął sobie za nią miejsce. Położył torbę na ławce i powiedział, że zaraz wróci i że idzie tylko po wodę do picia. Nie było go dobrych 15 minut. Ewa zdążyła się zarejestrować i właściwie mogłaby iść pod gabinet, ale widok tej torby leżącej na ławce nie dawał jej spokoju. Przez chwilę myślała nawet, żeby komuś powierzyć nad nią pieczę, ale ostatecznie warowała przy dobytku do momentu, aż staruszek wrócił. Coś tam marudził o kolejce, braku drobnych i o tym, że jest wdzięczny za przypilnowanie jego rzeczy. Ewa mruknęła tylko, że nie ma sprawy i już chciała odejść, gdy mężczyzna powiedział jeszcze: taka ładna pani, po co te agrafki i taki makijaż? Wzruszyła ramionami, nie zamierzając wdawać się w dyskusję na temat swojego wyglądu. Teraz również wolałaby usłyszeć tylko dziękuję, albo nawet zostać zbyta jakimś żartem, ale nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Po co się wpieprzasz, gdzie cię nie chcą, idiotko? Skarciła się, choć dobrze wiedziała, że taki ma charakter i trudno będzie coś na to poradzić. Może sprawy wyglądały tak przez Ankę i przez to, co wszyscy przeszli. Na szczęście rodzice, a zwłaszcza mama, jakoś sobie z tym chyba poradzili i już nie wybiegali za Anką, gdy tylko na moment stracili ją z oczu. Zresztą trudno byłoby wybiegać za kimś, kto pełnoletność zdążył osiągnąć już dwa razy. Wiek Anki nie szedł jednak całkiem w parze z tym, co potrafiła nawywijać do tej pory. Niedawno na przykład wyznała, że wzięła cichy ślub. Tak po prostu sprzedała bardzo ważną informację. Jakby powiedziała o tym, że na przykład zmieniła pracę. Rodzina popadła w konsternację i z napięciem oczekiwała formalnego przedstawienia nowego członka rodziny, które miało nastąpić właśnie dzisiaj. Ewa nie była zbyt zadowolona, gdy mama wymogła na niej przyjazd. Miała swoje plany i zobowiązania, ale jak zawsze na skinienie Anki trzeba było wszystko zostawić i biec tam, dokąd kazano. Zła tupnęła najpierw jedną nogą, potem drugą. Piasek po trochu sypał się wszystkimi dziurami, więc przystanęła, żeby zdjąć buty i porządnie je wytrzepać. W tym momencie szlabany, które miała tuż przed swoim nosem, zaczęły się zamykać. I bardzo dobrze. Na spotkanie rodzinne nie spieszyło jej się wcale. Zaraz po śniadaniu wyszła z domu, nie czekając nawet na przyjazd siostry, i spędziła na zewnątrz jakieś 2 godziny, więc nic się nie stanie, gdy przyjdzie trochę spóźniona na rodzinne celebracje, achy i ochy. Oparła się o szlabany i popatrzyła w jedną i drugą stronę, zastanawiając się, z której nadjedzie skład. Gdy jeszcze mieszkała tu na stałe, miała w głowie cały rozkład pociągów. Teraz w rodzinnym mieście czuła się trochę jak turystka. Było to dobre, bo mogła spojrzeć na nie świeżym okiem i na nowo docenić kameralność miejscowości, bo nad kwestią urody trudno było dyskutować, choć miasteczku absolutnie nie można było odmówić uroku i tego, że oferowało 2 w 1, oddzielone tylko dużym krokiem. Dla kogoś, kto kochał żywioł wody, Kuźnica stanowiła miejsce absolutnie wyjątkowe. Miejscowość była dość hipsterska. Raj dla windsurferów i kitesurferów, którzy lubili ciszę i niespieszność małych miast i przede wszystkim to, że na okolicznej Zatoce Puckiej nie było aż takiego ruchu. Miasteczko dostosowało się do swojej klienteli, mnożąc szkółki i instruktorów oraz nie przesadzając z punktami gastronomicznymi czy sklepami, które ofiarowały odpowiedź na podstawowe zaopatrzenie głównie młodych mężczyzn. Dla takiej klienteli priorytetem był odpowiedni wiatr na zatoce i w zasadzie tyle. I może właśnie dlatego w Kuźnicy zapachu morza nie przyćmiewały te inne, gastronomiczne. Ewa usłyszała, jak szyny zaczęły wibrować. Pociąg jechał od Helu i był niemal na wyciągnięcie ręki. To był kolejny plus miejscowości. Niezwykła kameralność i ściśnięta zabudowa, od której nie odstawała trasa pociągu i maleńki dworzec. A wrażenie, że przejeżdżającego pociągu mogło się niemal dotknąć ręką, jeszcze potęgowało te odczucia. Ewa obróciła głowę w lewą stronę i nie powstrzymała się od wywrócenia oczami. Nie doszła ofiara Bałtyku, która wcale nie prosiła się o ratunek, stała obok niej. Czy pani nie... Nie, odpowiedziała szybko i odwróciła głowę, ciesząc się, że pociąg właśnie przejechał. Kiedy tylko podniosły się szlabany, niemal wbiegła na przejazd i skręciła w stronę kościoła. Andrzej dopiero wtedy wyrwał się ze stuporu, w który wprawiła go nerwowa reakcja kobiety, i powoli poszedł w stronę miasta. W sumie nie powinien się temu dziwić, bo w końcu tam, na plaży, potraktował ją niezbyt miło. Coś w jej rysach twarzy jednak go zastanawiało. Miał wrażenie, że skąd się zna, że ten agresywny wizerunek gdzieś już wcześniej widział. Zrobił ruch, jakby odgarniał muchę z czoła i spojrzał na zegarek. Cholera, straciłem zupełnie poczucie czasu, mruknął niezadowolony i ruszył szybkim krokiem w stronę, w którą poszła Ewa. Na szczęście, z tego co słyszał, kuźnica była tak mała, że można ją było przejść z zamkniętymi oczami, trzymając rękę na trakcji kolejowej i nie było mowy o tym, żeby się zgubić. Zabudowa miejscowości ściśnięta była między torami pociągu a Zatoką Pucką i Andrzej ze wzrostem ponad 1,90 m czuł się tutaj trochę jak Gulliver w krainie liliputów. Czasu na spacery jednak już nie miał i na wszelki wypadek wbił adres w nawigację. Już bardziej się spóźnić nie wypadało. Ewa z kolei nie spieszyła się wcale. Szła powoli uliczkami swojego rodzinnego miasta, czasem rozpoznając wśród mijających ją ludzi sąsiadów czy kolegów ze szkolnej ławy. Ona sama zmieniła się na tyle, że jej wygląd nie mówił nic osobom, które wcześniej ją znały. Odwiedzała rodziców tak rzadko, że w krajobrazie miasta zdawała się być bardziej ekscentryczną turystką niż autochtonką. Jak cholernie nie chce mi się tam iść! Kopnęła jakiś kamyk, który leżał na chodniku. Najchętniej poszłabym znów nad morze i tyle w temacie rodzinnej integracji. A już najchętniej wsiadłabym do auta i stąd wyjechała. Dodała pod nosem, budząc tym ciekawość jakiegoś starszego pana, którego właśnie mijała. Ta, a potem zadzwoni mama i powie, jak mogłaś? Czego ty wiecznie chcesz od tej dziewczyny? Wreszcie ułożyła sobie życie, więc powinniśmy się cieszyć razem z nią. Ewa potrafiła nawet przewidzieć, że kiedy matka skończy ją karcić, uderzy w żałosny ton i zapyta, czy naprawdę nie potrafi spędzić z nimi nawet kilku godzin. Matka zawsze wytaczała najsilniejsze argumenty na początku bitwy, a potem kończyła ją łzawo. Sposobem na faceta o miękkim sercu. Tyle, że Ewa była inna i informowała o tym otoczenie nawet, a może przede wszystkim, swoim wyglądem. Nie dalej jak wczoraj mama zapytała ją z nadzieją, czy ma jakiś inny strój oprócz dżinsów i glanów. A co? Takie ubrania nie pasują do nowego nabytku Anulki? Do ciebie przede wszystkim, docięła mama, ale od razu wycofała się do drugiego pokoju, mamrocząc, że nie rozumie, jak córka z grzecznego dziecka i posłusznej nastolatki mogła zmienić się w kogoś tak krnąbrnego. Ewa! Usłyszała nagle głos, który wyrwał ją z myśli. Co z tego, że i tak mało przyjemnych? Za bardzo zbliżyła się do domu i mama już zdążyła ją zauważyć z okna na półpiętrze. Teraz nie można się już było wycofać i zrobić kolejnej rundki po mieście. Westchnęła więc donośnie i weszła do domu od strony kuchni, kierując się od razu do łazienki, w której westchnęła kolejny raz, tyle że z niesmakiem. Pobyt siostry w domu rozpoznawało się od razu po toalecie. Cóż z tego, że zamykała klapę sedesu, skoro nie spuszczała po sobie wody? Ewa z niesmakiem spojrzała na papier toaletowy rozmoczony w żółtej wodzie. Różowy kolor ohydnie komponował się z sikami, więc natychmiast spuściła klapę i uwolniła wodę ze spłuczki. Na blacie koło umywalki zarejestrowała wkrętowe kolczyki siostry, zużyte patyczki do uszu oraz męskie kosmetyki. Był to znak, że rycerz księżniczki Anny także objął w posiadanie wspólną siostrzaną łazienkę. No nic, te 2 dni to może jakoś wytrzymam. Pocieszyła się długo opłukując stopy gorącą wodą. Miała ogromną ochotę na kąpiel, ale dobrze wiedziała, że to dopiero po zapoznawczej herbatce. Obiadku. Pardon. Włosom uwolnionym spod bandanki niewiele brakowało do idealnego wyglądu. Wystarczyło tylko kilka ruchów, żeby nadać odpowiedni kształt kolcom usztywnionym gumą i lakierem. Z kosmykami, które na wietrze potargał wiatr, zrobiła prędko porządek, przenosząc swoją uwagę na twarz. Szybko poprawiła makijaż. Rzęsy na prawej powiece znów skleiły się dziwacznie, więc rozczesała je grzebykiem, ale niewiele to pomogło. Następnym razem skorzysta z oferty doklejania 2:1, bo teraz, gdy pojedyncze włoski już powypadały, reszta układała się idiotycznie i czasem jakoś dziwnie na wspak. No to Lu. Trza wyjść i obejrzeć nową zabaweczkę Anulki. Ciekawe, jak długo będzie się nią cieszyć. Głośno schodziła po schodach, żeby zaanonsować swoją obecność. Do salonu, mama wskazała otwarte drzwi. Czekamy na ciebie z zupą. Wszyscy głodni. Już trzeci raz odgrzewam krem ze szparagów. Powiedziała z pretensją, konstatując, że córka nic sobie nie robi z jej słów. Popatrzyła też krytycznie na jej makijaż i włosy, ale nie odważyła się skomentować nowego nabytku, który sterczał z ucha młodszej córki. No wchodź, dodała trochę łagodniej, bo Ewa w momencie się najeżyła, a awantura była ostatnią rzeczą, której w tym dniu Ela by sobie życzyła. No, popchnęła córkę lekko do pokoju i powiedziała głośno. Zguba się wreszcie znalazła. Zapraszam wszystkich do stołu. Ewa prędko rozejrzała się po salonie. Oprócz jej najbliższej rodziny pojawiła się też siostra mamy i chrzestna Anki w jednej osobie. Szczupła i bardzo delikatna, była kopią chrześniaczki, a właściwie to na odwrót, bo to Anka wyglądała jak skóra zdarta z ciotki. Te same blond włosy, które układały się gładko bez żadnej odżywki i aż prosiły o delikatny męski dotyk. Te same szare oczy, obramowane zadziwiająco czarną i prostą rzęsą i nawet podobny styl ubioru. Prosty, klasyczny i bardzo, bardzo kobiecy. Bliżsi znajomi często żartowali, że to ciotka Mirka jest prawdziwą matką Anki, a nie jej ruda siostra. No i co, dziewczynko? Ciotka od razu podeszła do Ewy. No i nic, cioteczko. Dobrze ci widzieć. Lubiła krewną za jej wdzięk i chłodny, ale żartobliwy dystans. Szkoda tylko, że taka mała. Ciotka dotknęła agrafki sterczącej z ucha siostrzenicy. Ładnie i mocno spina twój imidż. Dziękuję, ciociu. Zrobiła dyk i poszła przywitać się z siostrą, bo dłużej już nie wypadało jej ignorować. Kiedy przyjechaliście? Zapytała Ankę. Ze 3 godziny temu. A ty długo jesteś? Kobieta górowała nad Ewą o dobre kilka centymetrów plus obcas. Od rana. Mruknęła, rozglądając się dyskretnie na boki. Nigdzie nie było widać męża siostry. Gdzie jest? Urwała, bo zdała sobie sprawę, że nie pamięta, jak nowy mężczyzna w ich rodzinie miał na imię. Zaanektował twoje miejsce, wyobraź sobie. Anka ze śmiechem przymknęła drzwi salonu i patrzyła, jakie wrażenie zrobił jej mąż na siostrze. Była o nią całkiem spokojna, wiedząc, że jest kompletnie nie w typie jej mężczyzny. Ewa poczuła się dość dziwnie na myśl, że ktoś zajął jej miejsce w fotelu za drzwiami i że tak samo jak ona czyta tam książkę. Nie zdążyła się jednak nad tym dłużej zastanowić, bo mężczyzna podniósł głowę. O kurwa! Wybałuszyła oczy na dupka, któremu niepotrzebnie próbowała uratować życie. W salonie zrobiło się cicho, a zdezorientowana Anka przeniosła wzrok z twarzy męża na siostrę. Wy się znacie? Przez chwilę nikt jej nie odpowiadał, ale w końcu mąż Anki wstał z fotela i wyciągnął rękę do Ewy, ratując sytuację. Andrzej, powinienem się był przedstawić wcześniej i podziękować. Pozwoliła uścisnąć sobie dłoń, mrucząc pod nosem swoje imię. I wcale, ale to wcale nie chciało jej się śmiać, choć sytuacja była zabawna. Nadęty bubek z plaży okazał się jej szwagrem, a znajomość została zawarta w sposób, który nie rokował ciepłych i serdecznych stosunków rodzinnych, zwłaszcza z jej strony. Buc i bufon. pomyślała niechętnie, usiłując nie widzieć pytającego wzroku Anki. Andrzej z kolei doszedł do wniosku, że jednak wcześniej, tam przy szlabanach, wcale się nie pomylił. Jego partnerka i szwagierka, choć tak różne, jeśli chodziło o typ urody, miały bardzo charakterystyczną linię nosa. Wąski, delikatnie garbaty grzbiet zaokrąglał się dosyć zabawnie w czubek i nieco zwisał nad ustami. Taki nos czarownicy, który jego Annie nadawał wdzięk i rasowość, a u Ewy doskonale dopełniał dziwacznego wizerunku. Ale tak czy siak nos nie mógł być powodem tego, jak potraktował ją na plaży. Było mu po prostu głupio, zwłaszcza dlatego, że ta kobieta okazała się siostrą jego partnerki. Sam przed sobą przyznał jednak, że jej imidż też miał wcale niemały wkład w to, jak ją potraktował. Wziął ją za jakąś szajbniętą, nieciekawie ubraną kobietę, u której nawet makijaż oczu był pretensjonalny i agresywny. Pewnie by się tak nie zachował, gdyby Ewa wyglądała kobieco i interesująco, ale nie było to żadne usprawiedliwienie. Przynajmniej nie powinno być w przypadku dojrzałego mężczyzny o solidnym wykształceniu i obyciu. Myślał, jak zatuszować gafę i to niezręczne wejście do rodziny Anny, ale na razie nie było ku temu okazji, bo szwagierka siedziała po drugiej stronie stołu i nawet na niego nie patrzyła. Nie mógł jednak wiedzieć, że głowa Ewy jest pełna myśli właśnie o nim samym. Ewa pochyliła się nad zupą, ale wciąż rozmyślała o mężu Anki. Andrzej był dokładnie w typie jej siostry. Wprawdzie nigdy się sobie z takich spraw nie zwierzały, ale sądząc po tym, kogo przyprowadzała do domu, właśnie tak było. Wysocy, dobrze zbudowani blondyni o niebieskich oczach byli u Anki zawsze w cenie. I właśnie ci dużo starsi, bo po Andrzeju, choć trzymał się doskonale, widać było wiek. Tak na oko był jakieś 20 lat starszy od Anki. Myśli Ewy krążyły wokół mężczyzny nie ze względu na jego osobę, ale na to, że właśnie wyglądem przypominał jej Kubę, który mógł tu teraz siedzieć ze wszystkimi, gdyby nie Anka. Gdyby nie Anka. Przymknęła oczy, bo czuła, że robią się mokre i w milczeniu wkładała do ust kolejne łyżki zupy, słuchając paplania Anki, które jak rzadko przebijało się wyraźniej i częściej w rozmowie niż głosy innych członków rodziny. Widać było, że związek uskrzydlił siostrę. Albo nie. Nie. On ściągnął ją na ziemię i uczynił bardziej realną. Istniejącą i nie tak efemeryczną. Mniej kłótliwą? Nie tak zamkniętą na świat zewnętrzny? Może właśnie dlatego tak bardzo chciała się dowiedzieć, skąd Ewa i Andrzej się znają i zapytała o to siostrę. Nic ważnego. Odmruknęła Ewa i wróciła do jedzenia zupy, ale Anki nie dawało się tak łatwo zbyć. Nudziła tak długo, aż w końcu Andrzej przyznał, że Ewa pomyślała, że może mieć kłopoty podczas pływania w Bałtyku. Niemożliwe, nie Andrzej. Anka sceptycznie pokręciła głową. Przy nim można się opalać, czytać książkę i wiadomo, że nic złego mu się nie przydarzy. Dalej popatrywała na Ewę i partnera, kombinując w głowie, jak się poznali. Przedstawiona wersja zdarzeń wydała się jej mało prawdopodobna. Ewa musiała przyznać, że siostra wyglądała świetnie. I że nawet ta dziecięca opaska we włosach nie psuła klasy prostej sukienki z rękawami 3/4. Szarość ubioru, albo brzmiący bardziej elegancko popiel, nie zdołała przygasić urody Anki, a właściwie jeszcze bardziej ją eksponowała. W delikatnym makijażu, w którym siostra stawiała zazwyczaj na gładką cerę, prezentowała się bardzo ładnie i tego wizerunku nie musiała dopełniać żadną biżuterią. Ewa z ciekawością zerknęła jednak na jej dłonie, ale te poza francuskim manikiurem i wypielęgnowaną skórą nie nosiły żadnej ozdoby. U Andrzeja także nie zauważyła symbolu zawartego małżeństwa. Elu, podajemy już drugie, tak? Ciotka Mirka wmieszała się do dyskusji, wstając z krzesła. Ewa omal nie wybuchnęła śmiechem, bo dopiero teraz zauważyła, że podobieństwo ciotki i jej siostry nie kończy się tylko na aparycji, bo jest też i w dodatkach. Anka nosiła na głowie kwiatki na gumce od dobrych kilkudziesięciu lat, a ciotka przytrzymywała pasmo włosów spinką w kształcie motyla, wykonanego witrażową techniką. Ewa wyobraziła sobie taką ozdobę w stylu Rose z Titanica na własnej głowie i ledwo udało jej się stłumić wesołość. Zdecydowanie kobiety w jej rodzinie mocno ze sobą kontrastowały. Najbardziej swojsko wyglądała chyba jej mama, pyknikowaty rudzielec, który jednak uwielbiał poszaleć z kolorystyką i w swojej szafie miał głównie szafiry i kobalty. Albo takie szmaragdy jak zupełnie nowa tunika, której Ewa nigdy wcześniej nie widziała. Zapewne wybrana i zakupiona na potrzebę poznania nowego członka rodziny. Elżbieta i Mirka ogarnęły się ramionami i razem wyszły do kuchni. Zadziwiające, że taka miłość sióstr nie stała się udziałem dziewcząt z kolejnego pokolenia. Ewa wysunęła się tuż za nimi. Może nie tyle była chętna do pomocy, ile po prostu nie chciała zostać w salonie, bo dalej czuła się niezręcznie. Nie zdążyła jednak wejść do kuchni, bo zatrzymała ją przyciszona rozmowa matki i ciotki. Dobrze, że się ustatkowała. Dobrze, matka westchnęła. Żeby tylko nie rzuciła go za kilka miesięcy czy lat, tak jak na przykład Kuby. Szkoda chłopaka. Było widać, że jest naprawdę zakochany, choć może i dobrze się stało. Sytuacja w końcu była dość niezręczna. Odpowiedź matki zagłuszył dźwięk otwieranego piekarnika i piekącej się kaczki. Chwilę potem do Ewy znów dotarły urywane strzępki rozmowy. Z takim wyglądem? Co przyjeżdża, to wygląda gorzej. Czasem jej tego nie mów. Odpuść. Ona coś w sobie przeżywa, już od długiego czasu. I myślę, że ten wygląd to dlatego. Taka manifestacja. Bunt albo... Ciotka zawiesiła głos, a po chwili dokończyła zdecydowanie. Albo prowokacja. Ewa ostrożnie cofnęła się w stronę łazienki. Siostra mamy była przenikliwa i jako jedyna z domu nigdy nie krytykowała jej wyglądu, choć ten rzeczywiście zmieniał się coraz bardziej radykalnie. Do sztucznych rzęs dołożyła ostatnio kolczyk w nosie i teagrafkę, a ćwieki na spodniach i torebce skutecznie odstraszały potencjalnych adoratorów. Cholera! Listwa podłogowa głośno trzasnęła pod jej stopą, a ciotka natychmiast wychyliła się z kuchni. Po jej minie Ewa poznała, iż ta doskonale wie, że jej siostrzenica podsłuchiwała. Dobrze, że idziesz, właśnie nakładamy mięso. Weźmiesz? Nie czekając na odpowiedź, podała siostrzenicy półmisek i uśmiechnęła się do niej. Może to było niepolityczne, ale wolała ją od Anki i uważała, że w domu rodzinnym stała się jej krzywda. Kurczak dla Anki, bo lubi, matka odwróciła się od pieca. W jej rękach dymił półmisek z ziemniakami, a Ewa, gdyby nie miała zajętych rąk, wyrwałaby go jej z dłoni i cisnęła o ziemię. Poprzestała jedynie na suchym stwierdzeniu, że ona też woli kurczaka, ale w zamian otrzymała tylko zdziwione spojrzenie. Kiedy mięso, ziemniaki i dodatki były już na stole, a mama dała znać, żeby sobie nakładać, Ewa złapała za widelec, wbiła go z rozmachem w kurczaczą nogę i przeniosła ją na swój talerz. Widziała zaskoczenie malujące się na twarzy Anki, zszokowaną minę matki i niezainteresowanego ojca. Tylko ciotka zachowywała się jakby nigdy nic, obsłużyła się mięsem i sałatką i szturchnęła Elżbietę. Nie jesz? Andrzej natomiast czekał, aż wszyscy nabiorą sobie potraw na talerze i zastanawiał się, czego właśnie był świadkiem. Bo tego, że w rodzinie panowały jakieś dziwne układy, był już pewien. W końcu czy około 40-letnie kobiety, bo zakładał, że Ewa jest w wieku zbliżonym do Anny, zachowują się w ten sposób? Nie potrafił też przeniknąć złośliwości swojej niby szwagierki, choć czuł, że jest to dobre określenie. Popatrzył tylko po współbiesiadnikach, próbując ich min wyczytać coś więcej. Jedz, Andrzej, kaczka Eli jest niezrównana, zachęciła go Mirka, z którą był już po imieniu. W końcu zbliżony wiek zobowiązywał do większych konfidencji. Z matką Anki nie czuł się tak dobrze, ale może to były pierwsze koty za płoty. No i jeszcze wypadało przeprosić Ewę i jakoś ocieplić stosunki. Zerkał na nią znad swojej kaczki i trudno było mu zrozumieć, jak taka nieduża, choć przysadzista istota może tyle jeść. Siostra Anny pałaszowała równo, nie dbając o to, że jedzenie, jak nic, odłoży się jej w biodrach, do czego miała tendencję. Chyba wyczuła jego wzrok, bo podniosła oczy i posłała mu takie spojrzenie, że czym prędzej zajął się swoim talerzem. Rzeczywiście wspaniała kaczka, pochwalił. Mam nadzieję, że jest jeszcze dokładka, popatrzył po pustawym półmisku. Randka z Bałtykiem sprawiła, że był głodny i to bardzo i wiedział, że jednym kawałkiem sobie nie poje. Jest jeszcze sporo w piekarniku, zaraz doniosę. Matka partnerki zerwała się zza stołu i wróciła za chwilę. Było widać, że zięć bardzo jej się spodobał. Należało się tylko modlić, żeby Anka nie wywinęła znów jakiegoś numeru. Elżbieta nałożyła Andrzejowi jeszcze dwa kawałki. Taki chłop jak dąb musi przecież solidnie zjeść. A ty nie jesz, Nana? Zwróciła się do starszej córki i zaraz tego pożałowała. Przecież wół zjadła mi kurczaka. Anka wzruszyła ramionami, buntowniczo dziobiąc widelcem tylko sałatkę. Elżbieta miała do siebie żal, choć to, co się stało, nie było jej winą. Przecież Anka zawsze jadła tylko kurczaka, a wszyscy doskonale o tym wiedzieli. Co też podkusiło Ewę, że tak głupio się zachowała? I to akurat w momencie, gdy podejmowali obiadem nowego członka rodziny. Musiałaś, Ewa? Szepnęła z pretensją. Przecież dobrze wiesz, że Anka lubi. Ja też! I nigdy nie pamiętałaś o kawałku dla mnie. Młodsza córka odłożyła widelec. Ewa, syknęła matka, mamy gościa. No to co? Że niby nie jest to dobry czas na wyjaśnianie takich spraw? A kiedyś w ogóle był? Gwałtownie odsunęła krzesło. Była zła na siebie za gówniarzerską reakcję, ale nie dała rady jej już powstrzymać. Urazy tłumione latami zostały nagle uwolnione przez kurczaczą nogę. Odpalone jak ląd bomby. Czuła, że jeśli zostanie tu chwilę dłużej, będzie tylko gorzej. Złapała kurtkę z przedpokoju i wybiegła z domu. Usłyszała jeszcze tylko, jak matka tłumaczy Andrzejowi, że to, czego był świadkiem, to siostrzane animozje. Jakby Anka nie miała języka. I jakby dalej była małą dziewczynką. Dopiero jednak na słowa ojca, z całego obiadu najlepszy koperek, Ewa głośno trzasnęła drzwiami i szpetnie zakleła. Była na siebie zła. Pomimo, że siedziała już w samochodzie, w drodze do domu nie umiała sobie emocjonalnie poradzić z tym, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Ciągle przerabiała w głowie wszystkie wydarzenia i swoje reakcje na nie. No dobrze. Anka może i zasłużyła, żeby w końcu ktoś jej udowodnił, że kurczaki, także te metaforyczne, mogą być też dla innych. Że nie tylko jej należą się najsmaczniejsze kąski i pełna uwaga rodziny. To był fakt. Ewa miała jednak do siebie żal, że to ona wyszła na gówniarę, podbierając Ance mięso. Ale skoro już to zrobiła, powinna była ze spokojem zjeść ten siostrzany przydział i w ten sposób, z większą klasą, zaznaczyć to, że jest pełnoprawnym członkiem rodziny. Ale emocje wzięły górę i cały ten tłumiony latami żal, całe to poczucie bycia tą gorszą, mniej kochaną córką wręcz eksplodowały przy obiedzie. Głupio. Bardzo głupio. Zwłaszcza przy obcym mężczyźnie, którego w sumie miała w poważaniu, ale głupio i tak. Ten Andrzej. Prostacki, ale przystojny cham z plaży okazał się mężem jej siostry. Kolejną zdobyczą atrakcyjnej blondynki. Ewę, aż zabolały zęby. Tak mocno je ścisnęła, przypominając sobie Kubę, który również dołączył do statystyk Anki. Kochała go, a Anka dobrze o tym wiedziała. Zresztą nie tylko ona. Chyba każdy widział w oczach Ewy bezwstyd uczucia i to, że przed partnerem potrafiłaby nawet klęknąć, gdyby zaszła taka potrzeba. Anki to nie wzruszało. Bez mrugnięcia okiem weszła między siostrę a Kubę i nawet pozwoliła sobie na teatralny pocałunek na użytek Ewy. Scenarią była plaża. Ance włosy rozwiewał wiatr, a ręce Kuby wcale nie błądziły po jej ciele. Ich trasa nie była żadną pomyłką ani nieśmiałym przecieraniem szlaku. Ewa upewniła się co do tego, gdy napotkała wzrok mężczyzny. Nie zmieszał się nawet. Nie podbiegł do niej, by próbować coś głupio tłumaczyć. Odwróciła się wtedy i zeszła z plaży, starając się z niej nie uciec. Incydent nad morzem oszczędził jej przynajmniej trudnych rozmów. Do Anki na długo przestała się odzywać, a z Kubą nie musiała sobie niczego wyjaśniać. Na szczęście jej niedoszły mąż szybko znudził się blondwłosej femme fatale i przynajmniej nie trzeba było się martwić, że wejdzie do rodziny w tej czy innej roli. Nie zmieniało to jednak faktu, że Anka miała co chciała. Kiedyś te metaforyczne i nie tylko kurczaki, potem Kubę, teraz męża. Wysokiego i przystojnego. Andrzej próbował poprzedniego dnia ocieplić ich stosunki. Szukał okazji, by porozmawiać z Ewą, czując pewnie niezręczność swojego plażowego występku. Nie ułatwiała mu tego jednak. Bo niby co? Bo teraz, skoro okazała się siostrą jego żony, to należą się jej inne względy? Grzeczność? Atencja? To już zdecydowanie lepiej było pozostać w stosunkach żadnych. Dlatego zaraz po obiedzie uciekła z domu i wróciła dopiero nocą, upewniwszy się, że w oknach domu rodziców już się nie świeciło. Weszła po cichu na piętro i od razu do łazienki, zamykając na klucz drzwi, które łączyły ją z pokojem Anki. Ewa nie wzięła nawet prysznica, czując się skrępowana tym wszystkim i nie chcąc, by usłyszał ją ktoś z domowników. Zmyła tylko makijaż i opłukała twarz, a potem cicho wślizgnęła się do swojego łóżka. Rano spakowała się szybko i wyszła z domu przed 7. Ani myślała narażać się na jakiekolwiek konfrontacje, a na fakt, że postępuje niegrzecznie, wzruszyła tylko ramionami. Doprawdy mało to wszystko ją obchodziło. Wyprowadziła szybko samochód i nawet nie zamknęła bramy, bo zobaczyła w jednym z okien twarz mamy. Lekkie wyrzuty sumienia i poczucie mizerii swojego zachowania odczuła dopiero w okolicach Gdańska. Zwłaszcza, że nikt za nią nie wydzwaniał. Nawet mama nie nękała jej telefonami, co było rzeczą dość niezwykłą, bo przecież w obronie Anki jej rodzicielka wydrapałaby oczy każdemu. Nawet swojej drugiej córce. 24 lata wcześniej. Wszystko, co najgorsze, zaczęło się od wyjazdu. Miała właśnie odbić się w dorosłość, wykonać kilka salt i zakończyć akrobację w równowadze. Ręce wyciągnięte. Naprężone mięśnie. Głowa zadarta. Twarz zamknięta do wewnątrz. Uśmiech tylko po poprawnie wykonanym ćwiczeniu. Tak naprawdę nie zdążyła się nawet wybić, choć prowokowały ją do tego światła przelatujące po wnętrzu klubu. Śledziła wzrokiem uciekające smugi i mrużyła oczy, gdy reflektory wskazywały na nią. Wskazywały na nią też zaniedbane brzuchy uatrakcyjnione białymi podkoszulkami i zakola świecące się od potu. Wszystko było ciekawe jej młodości, ukrytych pod stolikiem nóg i nawet zadartej skórki przy paznokciu. No wyjdź, wyjdźże wreszcie, idź się wysikać albo kup sobie kole w barze. Czuła ten imperatyw. Odbierała go jako coś niepokojącego, ale i zarazem przyjemnego, a parne powietrze klubu tylko podsycało to wrażenie. Chciała tańczyć. Chciała poruszać się leniwie do akompaniamentu męskiego wzroku. Może nawet zadarłaby rękę, a bluzka podjechałaby do góry, ukazując kawałek ciała. Nie odważyła się jednak ruszyć pod karcącym wzrokiem Emy, która piła drinka. Przed nią stał tylko